Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny dołączy do nas Małgorzata Maniszewska.
I dziś, drodzy Państwo, mówić będziemy o wielkich przygotowaniach do wyjazdu, szczególnego wyjazdu, bo Opera Nowa wyjedzie już niedługo do Sopotu, do Opery Leśnej.
Tam, gdzie festiwale.
Tak, aby prezentować operetkę. Baron Cygański.
Tak, kiedyś, drodzy Państwo, festiwale międzynarodowe, a teraz po prostu festiwale organizowane przez różne stacje telewizyjne. Natomiast rzadko kiedy gości w Operze Leśnej, w operze, która jest operą jedynie z nazwy, bo to amfiteatr tak naprawdę, gości tam muzyka klasyczna i opera.
Tak, o tym za chwilę mówić będzie dyrektor Opery Nowa Maciej Figas. Nawiązywać będzie również do nazwy Opery Leśnej, a potem jeszcze słów kilka nam powie pani profesor Katarzyna Nowak-Stańczyk, solistka Opery Nowa.
Dyrektor Opery Nowa Maciej Figas, baron Cygański, nie w tych pięknych okolicznościach architektonicznych, czyli nie w Operze Nowa, a w pięknych okolicznościach przyrody.
O, dokładnie, bardzo ładnie to pani redaktor ujęła. Myślę, że miejsce jest urokliwe, obiekt znakomicie odrestaurowany, wyremontowany za grube pieniądze unijne zresztą. I rzeczywiście aż grzechem byłoby nie pokazać tam trochę innej muzy niż którą pokazują tam na co dzień. I z taką misją udajemy się na wybrzeże, aby być tymi pierwszymi, którzy przełamią tą złą pasę muzyki poważnej i prawie poważnej w tym właśnie obiekcie, bo może nie wszyscy się z tym zgodzą, ale rzeczywiście mimo, że obiekt nazywa się Opera Leśna, to muzyka poważna albo półpoważna pojawia się tam rzadko i to ma dosyć złe konotacje czy złe doświadczenia. Może dlatego, że zaczynano od kompozytorów bardzo poważnych i trudnych w polskich okolicznościach, jak na przykład Ryszard Wagner. W każdym razie my podjęliśmy tę rękawicę i mamy nadzieję, że tę złą pasę przełamiemy.
Siedzimy tutaj w Operze Nowa, widzimy piękną scenografię, no dość gigantyczną jak dla tego dzieła. Czy to wszystko pojedzie samochodami, autokarami do Sopotu?
Zdziwię panią, ale tak, nieomal wszystko. Rzeczywiście ten trzeci akt jest potężnym wyzwaniem logistycznym i technicznym, ale pojedzie nawet słynny żerandol. Ja do dzisiaj nie wiem, jak moi chłopcy od techniki chcą go zamontować i zawiesić, ale wiem, że patent już mają. Jeszcze raz powtarzam, nam nie zależało na tym, żeby być jednym z tych zespołów, które krążą po Polsce i pojawiają się z takimi bardzo okrojonymi, symbolicznymi wręcz inscenizacjami różnych pozycji operowo-operetkowych, tylko właśnie pokazać chcieliśmy tam, jak można operetkę wystawić i jak można ją zaprezentować w Operze Leśnej, pomimo tych zupełnie odmiennych od teatralnych warunków.
A to jest operetka wystawiona bardzo poważnie, powiedziałabym wręcz, przez poważną reżyserkę choreograf, panią Janinę Niesopską. I to się może podobać, bo to się podoba tutaj w Bydgoszczy i zbiera dobre recenzje.
O, pani redaktor się domyśla, że nie bez kozery wybraliśmy ten właśnie tytuł. Tak, Maria Balcerek, znakomite kostiumy i scenografia ze słynnym żerandolem już przeze mnie wspomnianym. I Janina Niesopska, czyli tytan pracy, wulkan energii. I tak jak pani powiedziała, spektakl podoba się w Bydgoszczy. Ja jestem dziwnie spokojny, że spodoba się również publiczności Wybrzeża. Jedyne o co się martwię, to to, żeby rzeczywiście ten spektakl został wyprzedany w taki sposób, żebym nie musiał z powodów ekonomicznych nie spać po nocach.
To jest spektakl, tak jak mówimy, bardzo piękny, urokliwy, świetnie przygotowany, świetnie zaśpiewany. Tak więc ta publiczność w Sopocie nie musi być tylko publicznością Wybrzeża, ale może być publicznością międzynarodową wręcz i może jakieś zaproszenie inne paść z widowni, jakiegoś menadżera, który się podzieje gdzieś w Sopocie na urlopie.
Nie wiem, czy menadżer, ale rzeczywiście liczymy również na udział publiczności takiej, która by nigdy do Bydgoszczy nie dotarła, prawda? Wiemy o tym, że Sopot jest chyba najsłynniejszym nadmorskim polskim kurortem. więc część tej publiczności na pewno to będą osoby przyjezdne. Mamy już w tej chwili bardzo sympatyczny odzew w postaci maili, z różnych stron świata, osób, które przyjadą do Polski w tym okresie i które wręcz nam kibicują, także muzyków, więc grono tych kibicujących jest spore. Mam nadzieję, że przełoży się to na sukces.
Każdy instrument musi być nagłośniony, soliści też z mikroportami, to trochę inna praca i inna realizacja tego spektaklu.
Tak, ale przypomnę, że Opera Nowa posiada znakomitych fachowców z Adrianem Michalskim na czele, szefem pracowni akustycznej. Ma ludzi, którzy mają niesamowite doświadczenie w nagłaśnianiu tego typu imprez, nie tylko w Operze Nowa, ale również poza jej murami, więc jestem dziwnie spokojny o efekt akustyczny tego przedstawienia.
Teraz będzie gdzie w amfiteatrze letnim przed operą też występować. Były takie próby i były takie pomysły. Jeździli Państwo również do Torunia, do ruin Zamku Krzyżackiego, a teraz już się wyprawiacie poza region. Czy to oznacza, że tutaj też jeszcze coś się będzie działo?
Przypomnę, że graliśmy kiedyś już w Gorzowie Wielkopolskim, również w amfiteatrze. Zdradzę, że na celowniku mamy również amfiteatr w Świnoujściu. Jeżeli to będzie sukces w Sopocie, to na pewno zachęci nas do dalszych poszukiwań. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu produkcje i na taki sposób pokazywania spektakli, który usatysfakcjonuje każdy rodzaj publiczności, również tych najbardziej wymagających.
A Jordanki jeszcze nie zdobyte.
Jordanki myślę, że będą zdobyte prędzej czy później. Jeżeli jest jakaś złośliwość w tym pytaniu, pani redaktor, to odpowiem, że takie zaproszenie jeszcze ze strony Jordanek nie padło. Z drugiej strony my za tym aż tak bardzo nie tęsknimy, z tego względu, że ja przypomnę, głoszę od lat tezę, że najlepiej prezentują się spektakle w macierzystym teatrze. Jeżeli je trzeba prezentować tak jak w przypadku Opery Leśnej, to z określonych powodów. Nie wydaje mi się, aby Jordanki, czyli obiekt o 40 km, położony bardzo blisko Bydgoszczy, był podobnym do Opery Leśnej wyzwaniem. Ja sam namawiałbym publiczność Torunia do przyjechania, raczej do Opery Nowa, gdzie, przypomnę, na tę właśnie scenę są krojone poszczególne produkcje, krojone oczywiście w cudzysłowie. I można tu zobaczyć spektakl tak, jak sobie to wymarzyli twórcy danej inscenizacji. Każda inna prezentacja jest pewnego rodzaju kompromisem.
Tym bardziej, że Opera Nowa w Bydgoszczy jest instytucją wojewódzką i przemieszczać się mieszkańcy województwa mogą bez problemu do Opery Nowa.
Też przypomnę, że znaczna część naszej publiczności to są już goście z miast ościennych, a nawet spoza województwa, bo już nikogo nie dziwią autobusy właśnie czy z Trójmiasta, czy z województwa wielkopolskiego.
To czego życzyć w takim razie przed pierwszymi dźwiękami, które padną właśnie w Operze Leśnej?
Przede wszystkim proszę życzyć tego, aby potężna widownia Opery Leśnej, która mieści prawie 5000 publiczności, żeby zapełniła się, a dalej to już tylko proszę trzymać kciuki, żeby żadne niespodziewane wydarzenia nie zakłóciły przedstawienia.
Katarzyna Nowak-Stańczyk, po raz pierwszy Opera Nowa wyjeżdża do Sopotu, może do Sopotu to pani po raz pierwszy nie wyjeżdża, ale w Operze Leśnej z tą instytucją to pewnie po raz pierwszy.
Tak, to prawda, będzie to dla mnie wielkie przeżycie, bo zupełnie inna scena, przedstawienie będziemy grać z mikroportami, to wprawdzie nie pierwszyzna dla nas, niemniej jednak konkretna trudność na pewno i wiele będzie zależało od naszych reżyserów dźwięku. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze zakończy, że publiczność będzie zadowolona.
To jest zupełnie inna przestrzeń. Czy taka otwarta przestrzeń sprzyja takim spektaklom?
To wszystko zależy od aury. Jeśli będzie piękna pogoda, to wielka przyjemność. Nie jeden raz śpiewałam w amfiteatrze. Natomiast jeśli będzie psikus pogodowy, to ani nam, ani publiczności, ani szczególnie instrumentalistom nie będzie wesoło.
Ta realizacja może się podobać publiczności, bo to przecież realizacja, która zebrała świetne recenzje i też jest często i to z sukcesami pokazywana tutaj w Bydgoszczy.
No ona się nie może nie podobać. To jest tak piękne przedstawienie pod każdym względem, zarówno reżyseria, jak scenografia, kostiumy, wspaniałe głosy czołowych bohaterów. Po prostu wszystko, czego sobie mógł zapragnąć Strauss, komponując o piękne dzieło.
Tym bardziej na taki czas letni, wakacyjny, piękne melodie, i tak jak pani powiedziała, cała inscenizacja, Czegóż chcieć więcej?
Powiem więcej. Jest to jednak baron cygański. My już takich cyganów nie pamiętamy. Dziś prawdziwych cyganów już nie ma. Więc no nie ma. To chociaż popatrzmy na tych, którzy są na scenie i ucieszmy się tą piękną muzyką, pięknymi tańcami stylizowanymi na cygańskie kostiumami. Wszystko już odeszło w niepamięć dla pokolenia troszkę starszego niż ja. Mam nadzieję, że i młodzieży spodoba się to.
To dzieło roztańczone, w końcu reżyserowane przez choreografa, choreografkę.
No jak najbardziej. Janka Niesobska myślę, że celuje w takich ruchowych, powiedzmy, inscenizacjach. Ja osobiście spotkałam się z tą wspaniałą artystką niejednokrotnie i zawsze mnie czegoś nauczyła. Myślę, że to, co zaprezentujemy w Sopocie, naprawdę trafi i do serca, i do duszy widzów.
To mogą być różni widzowie, może niekoniecznie zawsze na co dzień chodzący do opery.
I oby tacy byli, bo ci bywalcy, powiedzmy, są zorientowani już na tę sztukę wyższą, natomiast my wciąż powinniśmy zdobywać tego widza, który, powiedzmy, zapytany o operę, nie powie, że nie byłem, tylko mówi, że nie lubi. Więc miejmy nadzieję, że tych właśnie niebywających w operze, a już no, w Sopocie, prawda, opery nie ma, jest tylko w Gdańsku. W związku z tym na tych bardzo liczymy, że zakochają się. No w czym, jak nie w baronie cygańskim?
Tak więc trzymamy kciuki. Oczywiście zamierzamy pojechać 9 lipca do Opery Leśnej w Sopocie i zobaczyć, jak wygląda to widowisko na innej scenie i oglądane przez inną publiczność niż ta, która zwykła przychodzić do Opery Nowa w Bydgoszczy.
A tam miejsc jest bardzo wiele, ta publiczność jest ogromna w porównaniu z publicznością w salach koncertowych i w Operze Nowa również, tak więc...
Ale żeby Państwo wiedzieli do końca, jakie dzieło wieziemy do Opery Leśnej w Sopocie, to może fragmenty z przygotowań do premiery barona cygańskiego.
Wrócił pan Szandor Barin, pan! Syn! Syn naszego wojewody!
Inna Niesobska, którą bydgoska publiczność akurat zna od tej strony choreograficznej, tu w Bydgoszczy, bo nie liczę festiwalu operowego, gdzie pani też już się da poznać jako reżyser. Reżyseruje pani po raz pierwszy.
Tu po raz pierwszy i ogromny, to znaczy, kiedy dyrektor Figas zaproponował mi tę pozycję, no byłam przerażona, ponieważ ja nigdy nie widziałam tej operetki. Kiedy się przyjrzałam całemu materiałowi z bliska, to pomyślałam, że tam są fragmenty wręcz operowe i nie wolno tego traktować z przymrużeniem oka. Wszystko musi zostać wykonane perfekcyjnie pod względem muzycznym, pod względem choreograficznym, aktorskim szczególnie. I dlatego pracowałam 2 miesiące nad tą pozycją. Najpierw pracowaliśmy tak, jakbym pracowała z aktorem. I tak traktuję naszych wokalistów. Myślę, że i cała scenografia tego przedstawienia, którą tak sobie wyobraziłam, że powinna wyglądać właśnie w ten sposób i wespół ze scenografem, która, bo to moja przyjaciółka, następnie zaprojektowała to i oddała do produkcji. Dekoracje są bardzo piękne, czyli widz będzie miał nie tylko przyjemność słuchając, ale i oglądać te sceny, które po odsłonięciu kurtyny pokażą się. Ta muzyka zasługuje na coś takiego, żeby traktować tam wszystkie absolutnie fragmenty tego dzieła naprawdę serio, nie bagatelizować, nie robić koturnowości żadnej, nie grać krasnoludka, tylko po prostu aktorzy, a to są aktorzy śpiewający i tak to powinno zostać zrobione.
Tutaj muzyka jest rzeczywiście przepiękna, ale czy libretta panią porwało? Bo
nie.
No właśnie.
Nie porwało mnie, a więc trzeba było uzasadnić każdą postać. Trzeba było wpompować w te postaci krew, żeby one były żywe, żeby nie były marionetkowe, żeby nie były papierowe. Żeby tym bardziej, że mamy nowy tekst, to znaczy nowe tłumaczenie pana Kołakowskiego, który skondensował właściwie całe to libretto. I w związku z tym mogliśmy pracować nad materiałem lepszym niż był wcześniej. Pomogło nam to też bardzo.
Fortuna i poślubna noc, ja też chcę poznać różny moc.
No cóż, daj dłoń,
czy mocno pani pohulała z wyobraźnią przy tworzeniu scenografii i kostiumów?
No, wychodzę z założenia, że jak artysta nie hula, to nie artysta.
Maria Balcerek.
Mam nadzieję, że pohulałam.
To jest inscenizacja szczególna, wymagająca właściwie takiej wystawności, takiego bogactwa scenicznego. Czy będzie to bogactwo w dawnym stylu, czy trochę współczesne?
Że tutaj nie było powodu do współcześniania, bo Strauss to jest konkretny moment w historii, konkretna estetyka, konkretne mody, obyczaje, więc tu jakby nie ma powodu robić czegoś, nie wiem, w myjni samochodowej czy na Harleyach. Wyjściowo jest muzyka, bez której generalnie nie da się żyć. Natomiast no, jest zadanie, jest odpowiedź, taki jest mój zawód. No a Strauss to jest chyba, to są chyba początki bardzo pięknej muzyki popowej. Zaczął grać radośnie, wesoło dla ludzi. To jest po prostu coś, co raduje i rozświetla, więc można było sobie tak poszaleć.
I też poszalała pani ze strojami, bo Strauss zobowiązuje do pięknych strojów.
Czy generalnie historia zobowiązuje, jeżeli się dzieje na pewnym... Znaczy, chyba nie, nawet to nie chodzi o moment ekonomiczny, o pochodzenie człowieka, bo i nędzę można namalować fantastycznie. W operach wystawność nie może się nie zdarzyć. Ona się zdarza coraz rzadziej, dlatego że no, niestety ekonomiczne względy powodują, że szuka się jakichś minimalistycznych rozwiązań. Z Bogiem sprawa, jeżeli reżyser i scenograf się dogadają i mają na to pomysł, bo ja nie mówię, że tak nie można, bo można coś zrobić dyskretnie, ale musi to być niezwykle precyzyjne, kurczę, jak konceptualizm japoński. Natomiast jeden z menedżerów, wielkich miłośników opery, wypowiedział zdanie, za którym ja po prostu tęsknię na co dzień bardzo. Powiedział mianowicie coś takiego, że jeżeli ktoś nie rozumie, że ten gatunek wymaga kasy, wystawności, blichtru, bogactwa i nakładów, niech szczeźnie w piekle. Więc ja go za to kocham.
Po co mamy się pisać, uczyć, skoro umiem je przetuczyć? Po co martwić się książkami, skoro rosłem we świniami? Nie zachwycam się wierszami, poezji nikt nie będzie jadł, do klusek ze skwarkami najlepszy świński sad.
Ryszard Smenda, solista opery, kreuje postać żupana, hodowcy świń. Jest to postać bardzo krwista, bardzo taka męska, ale wbrew pozorom w realizacji pani Niesopskiej, naszej reżyserki, jest postacią zgoła odmienną od moich poprzednich żupanów, a realizacja obecna jest moją piątą realizacją Barona Cygańskiego. Po raz pierwszy nie występuję z przytroczonym brzuchem. Nie jestem opasłym hodowcą świń, raczej jestem biznesmenem, który zajmuje się hodowlą na szeroką skalę. Jestem właścicielem właściwie takiej dużej firmy, która dostarcza wieprzowinę wszystkim, którzy tego potrzebują.
Esencja smaku to mój chleb. Nie roga ciś na piwo śpiew, koryta pilnuj, jedz i ty. Mój herka tłusty, świński ryj, odpisy brzuch i świński ryj.
Bartłomiej Tomaka. Carnero. No tak, myślę, że to jest tak typowy karierowicz na dworze cesarskim. Ma do załatwienia konkretną rzecz, to znaczy ma wprowadzić młodego Barinkaja, który jest dziedzicem zamku. Po prostu ma wprowadzić go w posiadanie dawnych włości, przyjeżdża w konkretnym celu. Sprawa prosta, zwyczajna, a cała intryga po prostu zatrzymuje go na trochę dłużej.
Jaka to jest realizacja? Tutaj wszyscy jeszcze dawniejsi widzowie pewnie pamiętają 30-letnią karierę tego tytułu, a teraz?
To znaczy tak, ja tego poprzedniej wersji nie pamiętam. Realizacja super, po bożemu, osadzona w epoce, prawdziwa, tak jak powinna być właśnie operetka.
Jestem zaszczycony tak znakomitym sąsiedztwem.
Sąsiedztwem? Jak mam to rozumieć? Najwyższa pora dokonać prezentacji. Jestem Carnero. Comte hrabia Carnero.
Kalman!
Żupan!
Świniarz!
Kalman! Komisarz cesarski i tytularny radca dworu do spraw moralności publicznej.
Małgorzata Ratajczak.
Ja.
I tutaj gra pani.
Nie.
Starą cygankę Cipre, jak zwykle starą cygankę.
To nie pierwsza pani przygoda z cyganką.
No z cyganką nie, no tak już jest, że mezzosoprany głównie grają cyganki. Czasami się zdarza, że młode cyganki, prawda, tak jak Carmen czy Aza, ale generalnie to stare cyganki, prawda, czy Azucena. Cipre gram, to moja siódma realizacja, także już... Tak, u nas po polsku, po niemiecku, w Poznaniu, w Gdańsku, w Baronie, w Krakowie dwie. Teraz najgorzej właśnie, że mam dwie realizacje z tekstem różnym, także bardzo mocno muszę myśleć.
Mówi pani, siódma realizacja, można się znudzić taką postacią?
Myślę, że nie. Tutaj dużo takich fajnych, innych, nowatorskich, powiedziałabym. Znaczy tutaj Chipra jest przede wszystkim, no nie jest stara, tak o, taki przynajmniej był zamysł. Nie mam charakteryzacji jako 60-letnią. Jestem po prostu w swoim wieku, prawda? Także no myślę, że nie. Jest to fajna postać, ciekawa, taka energetyczna, z ikrą, żeby nie powiedzieć, no... A to coś, ja bardzo lubię takie, nie lubię takich miągw, prawda, takich miękkich, bez kręgosłupa postaci grać, także jest to taka dla mnie fajna postać.
Twój ojciec był naszym dobroczyńcą.
Marcelo!
Cyganka wszystko wie i ty także możesz poznać prawdę.
Ale ktoś zagrać się do domu żupana.
Paulo Tolstoy, gram tutaj otekara. Młody facet, zakochany w Arsenie. Syn guwernantki Arseny, syn Bartka Tomaki i Edwarda Stasińskiego. Tak to jest. I właśnie gram tutaj takiego...
Ale zakochanego.
No jasne. I to bezwzględnie.
No właśnie, to ma pan trochę tutaj możliwości komicznych do pokazania, chociaż ta miłość jest w końcu prawdziwa, ale w kwestiach miłosnych jest pan dosyć konkretny.
Tak, jestem. I raczej nie ma tu nic komicznego do pokazania, bo wszystko robimy na poważnie. To, że to wygląda dość komicznie, no to nie powinno być komicznie. Po prostu jest taka postać, niewinnie zakochany facet w niewinnie zakochanej dziewczynie i koniec. A ogólnie Baron Cygański to jest wielki dramat, to jest melodramat, nie ma tam nic śmiesznego.
Adam Zdunikowski, tenor, solista Opery Narodowej w Warszawie i Opery Krakowskiej, występujący gościnnie w partii barona Cygańskiego, czyli Szandora Barinkaja, w Operze Nowa w Bydgoszczy.
Postać właściwie tytułowa.
Właściwie tak, ale nie chodzi tutaj o to, żeby się tytułować, chodzi o to, żeby całość była pięknym przeżyciem.
Który to pan, baron Cygański?
To jest mój trzeci, a może nawet czwarty. Czwarty, bo bardzo w zamierzchłych czasach pierwszy baron właśnie był w Bydgoszczy, ale to była wersja wyjazdowa, robiona niejako na kolanie.
Czy te wersje tekstowe się trochę nie mylą?
Bardzo się mylą, tym bardziej, że niespełna dwa tygodnie przed premierą musiałem wykonać barona w Krakowie właśnie w starej wersji językowej.
Jak się słucha największego przeboju, wielka słowa to żart, i się słyszy nie ten tekst?
To znaczy, tekst akurat w refrenie jest prawie taki sam jak w oryginale, natomiast zwrotki są zupełnie inne. I rzeczywiście, jeżeli ktoś na tyle dobrze zna tą arię, to może być zdziwiony. Natomiast sam ten refren, canto, którą wszyscy znają, czyli wielka słowa to żart, książę Błazna, wart jest dokładnie identyczny. To ma być generalnie młody, pozytywnie nastawiony do świata człowiek, który zjeździł już naprawdę kawał świata i który ma już dosyć takiego życia na walizkach, pędzie i chce wrócić do ziem ojczystych w celu po prostu ustatkowania się.
Stał się cyrkiem w kształcie srebrnym. Od biednej wsi do mocnych miast publikę wabi maga blask, w którym pijany władzę. A tu rozmyślił na losarze. Ten wkłada głowę w pasiunka, ruletkę ruską tam pinka. Nad komnami nie balansuje, jeżeli twardo wyląduje. I na dodatek nie wiadomo, człowiek to na pewno homo.
Thank you.
Baron Cygański, operetka Strausa już niedługo.
8 i 9 lipca.
W Operze Leśnej w Sopocie. A teraz już zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś rozpoczyna się 26. Festiwal Mozartowski w Warszawie. Zorganizowany był po raz pierwszy w 1991 roku dla uczczenia 200. rocznicy śmierci wiedeńskiego kompozytora. Jego pomysłodawcy, założyciel i wieloletni dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej Stefan Sutkowski oraz reżyser Ryszard Peryt sprawili, że co roku w Warszawie rozbrzmiewały wszystkie dzieła sceniczne Mozarta, a także jego msze, symfonie, koncerty, utwory kameralne. Od początku festiwal był jedynym w Europie, podczas którego zespół artystyczny jednego teatru operowego przedstawiał cały dorobek sceniczny Mozarta. Od kilku lat programy festiwalu są mniej rozbudowane, ale stale odwołują się do tradycji, dając widzom szansę na zapoznanie się z operami tak popularnymi, jak i tymi, które na deskach teatralnych goszczą rzadko. Podczas 26. edycji festiwalu zabrzmią zarówno wczesne opery skomponowane przez nastoletniego Mozarta, jak i późniejsze. W programie nie mogło zabraknąć tytułów najpopularniejszych uprowadzenia z Seraju, Don Giovanniego, Così fan tutte, Wesela Figera czy Czarodziejskiego fletu. W króciutkiej audycji nie zmieścimy wiele, ale proponuję dziś kilka arii z oper Mozarta. A że w Warszawie o 19:00 dzisiaj zaczął się Don Giovanni, posłuchajmy arii Cerliny z pierwszego aktu tej opery. Śpiewa Elisabeth Schwarzkopf.
Thank you.
Wysłuchaliśmy arii Cerliny z pierwszego aktu Don Giovanniego Mozarta. Śpiewała i śpiewać będzie przez najbliższe minuty Elisabeth Schwarzkopf, urodzona w Jarocinie, zmarła w Austrii niemiecka artystka, sopran liryczny i jedna z najsłynniejszych śpiewaczek operowych XX wieku. Jeśli myśli się o głosie, który można by określić jako ideał szlachetności i czystości, jej śpiew nasuwa się jako pierwszy przykład. Tak o niej pisał przed laty znawca i wielbiciel jej sztuki Janusz Łętowski. Posłuchajmy, jak śpiewała przed laty arię Cefiretti Lusinieri z opery Idomeneo, w której córka Priama prosi drzewa i kwiaty, by powiedziały Idamantesowi, że go kocha i powinien pozostać jej wierny, nawet jeśli jest daleko. Śpiewaczce towarzyszy, jak poprzednio, Filharmonia Orkiestra pod dyrekcją Johna Pritcharda.
Thank you.
Wysłuchaliśmy arii Cefiretti Lusinieri z rzadko wykonywanej opery Idomeneo Mozarta, a za chwilę z popularnego Wesela Figara aria Cherubina Non so più cosa son cosa faccio. W arii Cherubin wyznaje swoje zainteresowanie wszystkim, co jest kobiece, a zwłaszcza jego matki chrzestnej, pięknej hrabiny. Była to aria Cherubina z Wesela Figara Mozarta w wykonaniu Elisabeth Schwarzkopf. Za chwilę artystka w innej partii z tej samej opery. Śpiewaczka wcieli się w zrozpaczoną hrabinę Almaviva, która skarży się na to, że hrabia przestał ją kochać. Schwarzkopf, pytana o swoje długie, aktywne i znakomite trwanie na scenie operowej i estradzie koncertowej, podkreślała, że śpiewała nigdy nie forsując głosu. Z takim samym zaangażowaniem podchodziła zarówno do występów na żywo w przedstawieniach operowych czy podczas recitali, jak i nagrań płytowych. Janusz Łętowski pisał o, cytuję, sztuce wysublimowanej, pełnej wewnętrznej równowagi pastelowych kolorów i półcieni, także niewolnej od spontaniczności, nawet jeśli ta ostatnia miała zawsze kontrolowany charakter. Jej muzyczny świat składał się zawsze z kilku tylko pól, ale poruszała się po nich z niezachwianą pewnością i spokojem. Aria hrabiny.
Thank you.
Wysłuchaliśmy arii hrabiny z Wesela Figara Mozarta, a teraz aria Fiordiligi, Temerari come scolio, scosi van tutte. To nagranie pochodzi z recitalu, który Schwarzkopf dała w Carnegie Hall 25 listopada 1956 roku, a artystce towarzyszył pianista George Reeves.
Thank you. stronza, più tarda questi lanza, non più rende.